dobry. W zeszłym tygodniu opowiedzieliśmy sobie o tym, jak mizernie wyglądał początek kariery herbaty na naszych ziemiach. Kto był w tym antyherbacianym lobby i jakie były inne powody faktu, że przez długie lata herbata nie była zbyt lubiana. O tym można się dowiedzieć z archiwum na stronie Radia Lublin. Dziś przyjrzymy się momentowi w historii, w którym herbata wypłynęła na szerokie wody i to w sumie dosłownie, ale też opowiemy sobie o wynalazku, bez którego zapewne herbata do dziś pozostawałaby w niełasce. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez Kuchnię. Praktycznie w każdym centrum handlowym znajdziemy albo oddzielny sklep, albo taką handlową wysepkę, przy której możemy sobie kupić herbaty i kawy z całego świata. Nawet w zwykłych sklepach półki z tymi wspaniałościami zajmują dość sporo miejsca. Ale nie zawsze tak było. Jeszcze w połowie XIX wieku herbata była towarem sprzedawanym w dość dziwnym towarzystwie. Na przykład w roku 1869 pan Tadeusz Tarasiewicz reklamował swój sklep jako miejsce, gdzie można nabyć towary żelazne, naftę, cement i właśnie herbatę. Tak trochę na doczepkę. Jednak to był wówczas standard. Mniej więcej w tym samym czasie w pewnym sklepie w Lwowie też można było kupić herbatę, jak się tylko człowiek przepchał przez półki z farbami, środkami na mole i smarowidłami do powozów. Jednak w drugiej połowie XIX wieku zaczęły się pojawiać u nas rosyjskie sklepy specjalizujące się w herbatach. Czemu? Bo kilka dekad wcześniej w Rosji nastąpił technologiczny przełom. Co prawda w tamtych stronach herbatę znano już od dawna, przynajmniej od 1638 roku, jednak długo traktowano ją tam podobnie jak i u nas, jako lekarstwo i to średnio smaczne. Jednak w latach 30. XIX wieku zaprezentowano, tak jest, samowar, matko jaka to była rewolucja. Chociaż oczywiście trochę minęło, zanim się upowszechnił. To urządzenie wywodzące się z samoogrzewacza do jedzenia sprawiło, że parzenie herbaty było nie tylko wygodniejsze, ale przede wszystkim wychodziła ona smaczniejsza. Może ktoś pamięta z zeszłego tygodnia, a jak nie, to już tłumaczę. Mało kto wiedział na początku, jak parzyć herbatę i w większości wychodziła zdecydowanie zbyt mocna. Natomiast samowar bardzo mocno, przez charakterystyczne szumienie, sugerował, kiedy woda ma optymalną temperaturę. To jednak nie koniec, bo technologia dołożyła jeszcze jedną cegiełkę do herbacianej rewolucji w naszej części świata. Chodzi mi o usprawnienie transportu z Chin. Otóż przez kawał czasu powszechna była opinia, że dobra jest tylko herbata, która dociera drogą lądową, bo transport wodny miał jej szkodzić. Było w tym tylko trochę prawdy. Akurat to, czy herbata była transportowana wodą, nie miał znaczenia. Chodziło o czas. Statkiem trwało to znacznie dłużej, a jeśli do tego herbata była źle zapakowana, to faktycznie traciła na jakości. Jednak kiedy wprowadzono statki z napędem parowym, a potem jeszcze uruchomiono kanał Suezki, to transport drogą morską zrobił się nieporównywalnie szybszy. Z portów w Londynie i Hamburgu zaczęły do nas trafiać coraz większe ilości herbaty. O jakich liczbach tutaj mówimy? O sporych. W 1825 roku wwieziono do Królestwa Polskiego odrobinę ponad 5 ton herbaty, a już 4 lata później dwa razy tyle. W 1832 roku wwieziono już 22 tony, a w 1838 już ponad 25 ton. A byłoby jeszcze więcej, gdyby nie przemyt. Tak jest, przemyt herbaty, konkretnie angielskiej. Po rozpoczęciu walki z tym procederem cyferki podskoczyły jeszcze bardziej, tak że w ciągu ćwierćwiecza ilość wwiezionej do królestwa herbaty podniosła się o 815%. W 1851 roku zniesiono granicę celną między Królestwem Polskim i Rosją. Było to mało fajne z wielu powodów, o których może innym razem, natomiast pozwoliło to rosyjskim firmom specjalizującym się w sprzedaży herbat wjechać na nasz rynek jak do siebie, co po części było zresztą prawdą. Firmą, na którą powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, była ta pana Nikołaja Szulimina, który swój pierwszy sklep założył w Lublinie. Dopiero po 30 latach przeniósł się do Warszawy, żeby dalej kręcić herbaciany biznes. Całkiem zabawnie wyglądały też w tamtym okresie kampanie reklamowe sklepów herbacianych. Te ulotki niewiele miały wspólnego z dzisiejszymi, na których mamy zazwyczaj wielkie zdjęcie produktu, jeszcze większe logo sklepu i cenę. No i oczywiście tekst w trybie rozkazującym typu: kup ten telewizor natychmiast, bo będziesz nieszczęśliwy! Ówczesne ulotki były całkiem zgrabnymi, krótkimi artykułami, z których potencjalny klient mógł się dowiedzieć na przykład, że obniżka cen nie ma nic wspólnego ze spadkiem jakości, a ze zmianą sposobu sprowadzania herbaty. Chodziło, jak już wiemy, o drogę morską. Herbaciana rewolucja dzięki technice trwała więc w najlepsze, a kawa traciła fanów, również z uwagi na to, że denerwujący był proces jej palenia. Czemu? Bo wtedy kawę w sklepach sprzedawano surową. Palić trzeba ją było samemu, w domu, albo na patelni, albo w specjalnym bębenku. A nie każdemu się chciało, jak mógł mieć samowar i spoko herbatkę. Jednak technologia pomogła i kawie, ale to już historia na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.